Więc ostatnio zaczęliśmy Hebrajczyków i mówiliśmy o tym, kto jest autorem, albo właściwie kto nie wiemy, że jest autorem, adresaci, do kogo to jest napisane i główne przesłanie listu. Więc widzieliśmy, że nie wiemy, kto jest autorem, ale Hebrajczyków drugi rozdział pokazuje nam, że na pewno żaden z apostołów nie był autorem. Dlatego, że autor listu mówi o sobie jako o następnym pokoleniu już po apostolskim, które otrzymało tą naukę, którą teraz będzie przekazywał w liście, od naocznych świadków. Mówi nam w drugim rozdziale, trzecim wersecie, Hebrajczyków 2:3. Jakże my ujdziemy, jeśli zaniedbamy tak wielkie zbawienie, które było ogłoszone na początku przez Pana, a potwierdzone nam przez tych, którzy go słyszeli? Czyli autor nie zalicza siebie do naocznych świadków, ani do tych, którzy bezpośrednio Pana słyszeli. On został tej nowotestamentowej doktryny nauczony przez tych, którzy słyszeli. Więc to jest już druga linia nauczycieli w Kościele w tym momencie. I widzimy to też po samej dacie. Widzieliśmy ostatnio, że list był napisany około 64 roku naszej ery, w trakcie prześladowań, które Neron wzniecił. Te słynne sceny z filmu Quo Vadis, kiedy palono chrześcijan na stosach, kiedy rzucano ich lwom, kiedy wszystko co złe i wszystko co najgorsze obwiniano chrześcijan i ta masakra, która wtedy miała miejsce. Autor to pisze właśnie w tym czasie, kiedy te prześladowania się zaczynają. Z tego, co mówi do odbiorców, nikt z nich jeszcze w tym prześladowaniu nie ucierpiał, bo mówi, wy jeszcze nie sprzeciwialiście się grzechowi do krwi, ale oni słyszą, co się dzieje i są przerażeni i jak zobaczymy, zaczynają kombinować, co zrobić, żeby się ratować, co zrobić, żeby w razie czego uniknąć takiego losu, jak niektórzy ukrzyżowani, spaleni i tak dalej i tym podobne. I odbiorcami tego listu są ludzie wierzący. Autor mówi kilka razy w liście, że to są bracia, bracia święci, to są umiłowani, to są uczestnicy powołania niebieskiego, to są ci, którzy raz na zawsze zostali uświęceni krwią Jezusa. No nie ma wątpliwości, że ci ludzie, do których mówi, to są odrodzeni ludzie, zbawieni ludzie i tak ich autor też postrzega. Ich arcykapłanem jest Jezus, oni mają się skupić na apostole i arcykapłanie swojego wyznania, żeby nie podupaść w wierze. Więc to są nowonarodzeni ludzie. I autor ostrzega ich i zachęca ich. Zachęca ich, bo tłumaczy im, jaka jest wyższość arcykapłaństwa Pana Jezusa nad arcykapłaństwem Aarona, jaka jest wyższość Nowego Przymierza, nowotestamentowej doktryny nad Starym Testamentem. I mówi, że my mamy coś o wiele, wiele, wiele lepszego niż kiedykolwiek w Starym Testamencie ktokolwiek miał. Autor mówi, Stary Testament pokazywał cienie tego, co miało nadejść. Pokazywał Chrystusa, który nadchodził w różnych obrazach, w ofiarach, w elementach przybytku. Autor mówi, my mamy Chrystusa namacalnie, tu i teraz. My już nie czekamy, my już nie obserwujemy tylko obrazów i cieni. My już mamy wypełnienie. Dalej autor mówi, że ofiara Chrystusa była nieskończenie lepsza niż ofiary starotestamentowe i arcykapłaństwo Chrystusa jest nieskończenie lepsze niż arcykapłaństwo starotestamentowe. Autor mówi, że ofiara Chrystusa jest lepsza, bo została złożona raz na zawsze bez potrzeby jej powtarzania, była doskonała. Ofiary starotestamentowe były składane ciągle na nowo i nigdy do końca nie wypełniały swojego celu. Mówi, nie mogły przywieźć do doskonałości tych, którzy je składali. Arcykapłan ziemski był grzesznikiem, musiał składać ofiary za swoje grzechy, za grzechy ludu. W związku z tym, że był grzesznikiem, był śmiertelny, więc ci arcykapłani się zmieniali. I autor mówi, ale my mamy Jezusa. Mówi, Jezus jako Syn Boży został ustanowiony arcykapłanem na wieki. Święty, nieskalany, oddzielony od grzeszników, wywyższony ponad niebiosa. Tak mówi o naszym arcykapłanie, który nie musi codziennie składać ofiar za swoje własne grzechy, bo nie ma żadnych, ale złożył jedną raz wystarczającą ofiarę za grzechy ludu. Więc mówi do nich w ten sposób, zachęca ich i jakby mówi im, nie wracajcie do Starego Testamentu, nie wracajcie do synagogi, nie wracajcie do świątyni. I mówi o niektórych, którzy już opuścili wspólne zgromadzenie, zbór, do którego należeli, i wracają do synagogi. Autor mówi nie. Dlaczego nie? I w 10 rozdziale im tłumaczy, bo nie ma już ofiary za grzechy. Jeśli wy odejdziecie teraz do synagogi, jeśli odejdziecie do świątyni, to nie ma już ofiary za grzechy, autor mówi. Co to znaczy? On wyjaśnia wcześniej, jedna ofiara została złożona. Jeżeli wy myślicie, że idąc do świątyni i składając tego baranka, składając jakieś inne zwierzątko na ofiarę, wypełniając ten cały rytuał, wy możecie mieć relację z Bogiem w ten sposób, wy możecie przywrócić społeczność z Bogiem po tym, jak zgrzeszycie, to autor mówi, wy się grubo mylicie. Jeżeli wy wrócicie do świątyni, do Jerozolimy, to wiecie co? Wasze ofiary i wasze modlitwy nie docierają dalej niż do sufitu. Jedna ofiara została złożona, nie ma żadnej innej ofiary, koniec, kropka. To im autor mówi. Marnujecie czas. Ale Hebrajczycy, niektórzy, myśleli, że oni mogą to pogodzić. Oni mogą wierzyć w Pana Jezusa w sercu i wrócić do synagogi. I autor w innym miejscu bardzo ostro im mówi, słuchajcie, jeśli to zrobicie, wykrzyżujecie Syna Bożego i wystawiacie Go na publiczne urągowiska. Co to znaczy? Jeśli to zrobicie, to po tym, kiedy stwierdziliście publicznie przed waszą rodziną żydowską, przed waszymi sąsiadami żydowskimi, i ofiara Jezusa jest wystarczająca, Jezus jest naszym Mesjaszem, nie ma potrzeby żadnej innej ofiary ze Starego Testamentu i wy znowu zaczniecie tę ofiarę składać, wszyscy Żydzi, którzy są wrogami Pana Jezusa, będą się znowu z Niego śmiać. Aha, czyli tyle warta jest ofiara Nazaretańczyka. Nic nie jest warta, bo oni znowu wracają i składają ofiary w świątyni. Dlatego mówi, wy wystawicie Jezusa na publiczną hańbę znowu. Więc on ich ostrzega na te wszystkie sposoby i mówi im, nie róbcie tego. A pokusa była bardzo wielka. Bo pomyślmy, gdyby nam groziło ukrzyżowanie, gdyby nam groziło spalenie żywcem na stosie, gdyby nam groziły tygodnie tortur, bicia, przypalania i może nawet obdzierania ze skóry, jaki to by efekt miało na psychice? Bylibyśmy świadomi, że dzisiaj, jutro, za tydzień, ale to nas czeka. I to na nich miało taki efekt, że oni całkowicie spanikowali i myśleli, dobrze, nie możemy być chrześcijanami, będziemy chrześcijanami w sercu, żeby ratować rodzinę, ale publicznie będziemy wyznawać judaizm. Więc ta presja, której oni doświadczają, musi być zrozumiana, bo to nie jest sytuacja, gdzie oni sobie po prostu z wtorku na środę zdecydowali, aha, dobrze, wracamy do judaizmu. Oni są pod ogromną presją, oni są w realnym zagrożeniu bycia ukrzyżowanym, umierania w męczarniach i to powoduje, że niektórzy nie wytrzymują presji po prostu. I autor, główne przesłanie autora zaczyna się w 3 rozdziale Hebrajczyków i mówi im, nie bądźcie tacy jak pokolenie Eksodusu. Nie bądźcie jak ci, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza. Dlaczego? Bo ci, którzy wyszli z Egiptu, nie uwierzyli Bogu i nie weszli do odpocznienia. Ci, którzy wyszli z Egiptu, przez niewiarę, przez nieposłuszeństwo, przez niewiarę obietnicom Bożym i nieposłuszeństwo stracili odpocznienie. A autor mówi i co więcej, nawet pokolenie, które Jozue wprowadził do Kanaanu, nie osiągnęło odpocznienia, bo byli niewierni, bo nie wypędzili narodów, Księga Sędziów nam tłumaczy. I Pan im powiedział, ja już ich więcej nie wypędzę, przed wami będą cierniem w waszym boku. Więc autor nawiązuje, jakby opiera swoje ostrzeżenie na przykładzie pokolenia Eksodusu, sytuacji w Kadesz Barnea, gdzie Jozue i Kaleb i 10 wywiadowców wracają i Izrael słyszy o tym, że tam są Anakici, tacy wielcy, są inni, tacy potężni, oni mają żelazne wozy, oni mają to, oni mają tamto. 10 wywiadowców mówi, my tacy byliśmy w ich oczach, jak szarańcza, one nas zjedzą żywcem i przerobią na frytki. I Izrael się przestraszył. Jest napisane, że całą noc płakali i Pan powiedział, jak długo jeszcze nie będą mi wierzyć. Jak długo pomimo wszystkich cudów, jakie pośród nich uczyniłem, będą mnie lekceważyć. I Pan powiedział, nikt z tych, którzy się zbuntowali przeciwko mnie, nie wejdzie do ziemi. I autor mówi do odbiorców, wy jesteście zagrożeni być jak pokolenie pod Kadesz Barnea, pokolenie Eksodus. Dlaczego? Dlatego, że pokolenie Eksodusu, naród Izraela w tym czasie, jako naród jest obrazem odkupienia, które później Chrystus dokonał. Oni byli wybrani przez Boga, tak jak Kościół jest wybrany, ale mimo tego, że byli wybrani, najpierw musieli zostać uwolnieni z niewoli egipskiej. Oni byli w niewoli egipskiej, Pan dał wybawiciela, Mojżesza, i żeby wyjść z niewoli egipskiej, Pan ich odkupił jako naród. Jak ich odkupił? Poprzez krew baranka. Mieli posmarować odrzwia krwią i każdy dom, na którym była krew, był ocalony od anioła śmierci. I oni zostali ocaleni od śmierci i ocaleni od niewoli egipskiej poprzez krew baranka. Oni wyszli z niewoli egipskiej, przeszli przez Morze Czerwone. I kim oni są, kiedy oni przechodzą przez Morze Czerwone, kiedy wychodzą z Egiptu? Są Bożym narodem, pod przymierzem z Abrahamem. Pan powiedział do Abrahama, ja będę Bogiem twoim i potomstwa twego na wieki. Oni nie stali się Bożym narodem w momencie, kiedy wyszli. Oni byli. Oni mieli przymierze Abrahama cały czas i na podstawie przymierza Abrahama Pan ich wyprowadza z Egiptu. Po kilku tygodniach przychodzą do góry Synaj i pod górą Synaj przez rok Pan nadaje im prawo. Pan nadaje im to, co znamy jako przymierze na Synaju, czy zakon mojżeszowy, 613 przykazań i mówi, tak macie żyć, żeby funkcjonować jako mój naród. Wy macie być moim ludem świętym, moim królewskim kapłaństwem, moim ludem nabytym. Ja was uświęcam, bo jestem waszym Bogiem. Ja was wyprowadziłem z ziemi Egiptu, więc bądźcie święci. I Pan mówi, jak macie być święci? Właśnie tak. Tu jest moja konstytucja i prawo dla was. Jak macie żyć, żebyście byli dla innych narodów światłem, żebyście byli świętym narodem, żebyście funkcjonowali jako królewskie kapłaństwo i mój lud. I dokładnie tak samo Kościół. My zostaliśmy odkupieni przez Pana, tylko tu mówimy teraz o osobistym zbawieniu, od grzechu, od potępienia, przez krew Pana Jezusa. Kiedy zostaliśmy zbawieni, dostaliśmy do ręki Słowo Boże i trafiliśmy do zboru i uczymy się i staramy się żyć według tego, nie po to, żeby stać się dziećmi Bożymi, ale bo jesteśmy dziećmi Bożymi. Po co mamy tak żyć? Żeby jako posłuszne dzieci być naśladowcami Boga? Żeby być solą, żeby być światłością świata, żeby nie być zwietrzałą solą, która się na nic nie nadaje. Więc dla nas już kwestia nie jest tego, czy my pójdziemy do nieba, czy nie. My wiemy, że my idziemy do nieba. My wiemy, że jesteśmy odkupieni. Kwestia dla nas jest taka, czy my żyjemy jak dzieci Boże. Tak jak Paweł mówi w Efezjan, wy jesteście dziećmi światłości, postępujcie jako dzieci światłości. Izrael, wracając do Izraela, mamy ich odkupienie, mamy nadanie prawa, Pan Bóg im mówi, żyjcie według tego, kim jesteście przede mną. I mamy wejście do ziemi Kanaan. O co chodzi w wejściu do ziemi Kanaan? 5 Mojżeszowa 28-30, to jest tak zwane przymierze o ziemi. Jeśli będziecie mi posłuszni, jeśli będziecie przestrzegać moich ustaw, praw i wszystkiego, co wam nakazuję, ja wam będę błogosławił w ziemi. Będzie wam się powodziło i będziecie żyć długo i przedłużycie swoje dni na ziemi, które wam daję. Którą wam daję. Dam wam deszcz, dam wam plony, wybłogosławię was od stóp do głów. Ale jeżeli się zbuntujecie, to najpierw nie będzie deszczu, później dzikie zwierzęta na was naślę, później będziecie oblegani przez obce narody, a później was w ogóle wyrzucę z tej ziemi. Czy to oznacza, że przestaliście być moim ludem? Pan mówi absolutnie nie. Czy to oznacza, że przymierze Abrahama jest zerwane? Nie. Czy to oznacza, że ziemia już nie jest wasza? Nie. Ale to oznacza, że jesteście pod dyscypliną i nie możecie się cieszyć byciem błogosławionym w ziemi i żadną dobrą rzeczą, którą chcę wam dać, bo jesteście nieposłuszni. Ale Pan w 30 rozdziale obiecuje, ale kiedy przy końcu dni się do mnie nawrócicie, to ja was zgromadzę z czterech stron świata, ja dam wam nowe serce, nowego ducha i będę was błogosławił w waszej ziemi, już was nikt nie będzie straszył. Więc wejście do Kanaanu, wejście do odpocznienia jest odpowiednikiem dla nas bycia błogosławionym, jeżeli żyjemy jako posłuszne dzieci Boże, a nie wejście do Kanaanu albo bycie w Kanaanie i bycie pod dyscypliną jest dla nas odpowiednikiem bycia dyscyplinowanym jako dzieci Boże, utratą błogosławieństwa jako dzieci Boże, radości z naszego zbawienia jako dzieci Boże. To jest odpowiednik tego, co się wiązało dla Izraela z Kanaanem. Więc to jest ten obraz, który tutaj daje autor listu do Hebrajczyków. I dzisiaj zobaczymy właśnie te kwestie głębiej i zobaczymy, że Izrael w wielu kwestiach właśnie przypomina, jest odpowiednikiem tego, co może się dzisiaj odnosić do Kościoła. Po pierwsze, zobaczymy, że pokolenie pustyni, oni prawdopodobnie nie tylko są obrazem wierzących ludzi, ale pokolenie pustyni w większości prawdopodobnie to byli zbawieni ludzie. Ja nie mam statystyk, ja nie wiem, ilu ich było wierzących, ilu ich było niezbawionych, ale najprawdopodobniej spora część z nich była. I zobaczmy, 2 Mojżeszowa 12, 27-28. 2 Mojżeszowa 12, 27-28. Wtedy odpowiecie, to ofiara Paschy Pana, który ominął domy synów Izraela w Egipcie, gdy zabijał Egipcjan, a nasze domy ocalił. Potem lud schylił się i oddał pokłon i synowie Izraela odeszli i uczynili, jak Pan rozkazał Mojżeszowi i Aaronowi, tak właśnie uczynili. Czyli oddają Panu pokłon, są wdzięczni Panu za ratunek i całkowicie ufają Panu w to, że On zrobi dokładnie tak, jak powiedział. Odchodzą i robią dokładnie to, co Pan przykazał Mojżeszowi. Czyli w nocy zabijają baranka, smarują krwią jego odrzwia, odrzwia swoich domów jego krwią, jedzą dokładnie tak, jak Pan przykazał, bo zaufali Panu, że Pan zapewnił sposób ratunku, sposób odkupienia i dokładnie według tego postępują. Tak samo mamy 2 Mojżeszowa 14:31. Już po przejściu przez Morze Czerwone. Izrael widział to wielkie dzieło, którego Pan dokonał nad Egipcjanami, i lud się bał Pana i uwierzył Panu oraz Mojżeszowi, jego słudze. Tak więc widzimy, że Izrael wierzy Panu i jest posłuszny Panu co do odkupienia przez krew baranka, odkupienia z Egiptu przez krew baranka. Izrael uwierzył Panu po przejściu przez Morze Czerwone. I list do Hebrajczyków mówi, że pokolenie Eksodusu przeszło przez morze przez wiarę. Nie tylko Mojżesz, ale cały ten naród przeszedł przez wiarę przez Morze Czerwone. Ale również widzimy, że ci sami ludzie parę dni później wykazują się skandaliczną niewiarą. Wystarczy parę dni, już marudzą, że nie mają picia, że nie mają jedzenia. Po co Pan ich wyprowadził? Co się w ogóle dzieje? Czemu Mojżesz im taką krzywdę zrobił i nie pozwala im w Egipcie jeść czosnku, cebuli i ryby? I tak dalej. Więc mamy ich niewiarę. Ale widzimy, że ta niewiara jest co do czego? Co do ich codziennego zaopatrzenia na pustyni. Oni już zostali wykupieni z Egiptu, oni już uwierzyli Panu, a teraz mają problem z wiarą na co dzień Panu, z wiarą w Boże zaopatrzenie. Wiemy, że nawet Mojżesz miał z tym problem, bo dlaczego Mojżesz i Aaron nie weszli do ziemi? Bo Pan powiedział, idź, przemów do skały. Mojżesz 2 razy uderzył w skałę i Pan mówi, dlatego że mi nie uwierzyliście, nie wejdziecie do tej ziemi. Więc Mojżesz i Aaron, o nich akurat na pewno wiemy, że byli zbawieni, że spotkamy ich w niebie, ale oni nie uwierzyli Panu w tej sytuacji, że na pewno ta woda wypłynie z tej skały, kiedy oni tylko do niej przemówią, zamiast uderzyć. I nie weszli. Więc to jest przykład akurat ludzi, którzy mieli osobiste zbawienie, ale nigdy nie weszli do Kanaanu spośród Izraela. Tak samo Miriam nigdy do Kanaanu nie weszła. I wiemy, że z nami jest tak samo. My kiedyś uwierzyliśmy Panu co do zbawienia. Był ten moment, kiedy zaufaliśmy Panu. Był ten moment, kiedy obrazowo mówiąc z Ewangelii Jana spojrzeliśmy na węża, zostaliśmy uratowani. Był ten moment, kiedy wzięliśmy ten łyk wody żywej i otrzymaliśmy życie wieczne, kiedy jedliśmy z chleba życia i mamy pewność, że nie umrzemy na wieki. Był ten moment zaufania Panu. Ale każdy, jak jest ze sobą szczery, może powiedzieć, że po tym momencie było dziesiątki tysięcy innych momentów, kiedy możemy powiedzieć, tu nie zaufałem Panu, tam Panu nie zaufałem i w tej sprawie też nie zaufałem, a tutaj to w ogóle zawaliłem. Taka jest natura rzeczy. Zbawiająca wiara miała miejsce raz w jednym momencie. Wtedy zostaliśmy raz na zawsze zbawieni. My już nie potrzebujemy wierzyć Panu dla zbawienia co 2 tygodnie, żeby się upewnić. My uwierzyliśmy już Panu co do zbawienia. A teraz jest wiara użytkowa, kiedy my albo wierzymy Panu na co dzień, albo nie. I Pan nas tego uczy przez różne sytuacje, codziennie, żebyśmy Mu ufali. Dobrym przykładem tego są Koryntianie. Oni, i zresztą Paweł podaje przykład pokolenia Eksodusu Koryntianom, ostrzega ich, żeby nie byli tacy jak pokolenie Eksodusu. I Paweł w 1 rozdziale Koryntian nazywa świętymi w Chrystusie, Kościołem Bożym, który jest w Chrystusie. Ale kilka wersetów później mówi, że są cieleśni, że pomiędzy nimi są podziały, że podążają za ludźmi. Jeden mówi, że jest kefasowy, drugi mówi, że jest apollosowy, inny mówi, że jest pawłowy. Paweł mówi, że do takich absurdów dochodzi, że on mówi, że ja się cieszę, że nikogo nie ochrzciłem, bo jeszcze byście powiedzieli, że w moje imię zostaliście ochrzczeni. A później jest tylko lepiej. Ktoś współżyje z własną macochą i w ogóle, mówi Paweł, pośród was jest takie przeteczeństwo, że nawet wśród pogan tego nie słychać. Więc mamy ludzi odrodzonych, którzy są Kościołem Bożym w Chrystusie. którzy przynajmniej w tym okresie czasu, kiedy Paweł do nich pisał, w ogóle nie żyli tak jak Kościół Boży. Tak samo Izrael. On uwierzył kiedyś Panu, byli ludem Bożym, mieli przymierze z Abrahamem, ale w dużej mierze nie żyli i nie żyją tak jak lud Boży. Ale czy to oznacza, że Pan Bóg ich zostawił, że Pan Bóg zerwał przymierza, że Pan Bóg powiedział, o, oni już nie są moim ludem? No nie. Dalej wszystko, co do Izraela jest aktualne. Zobaczmy 2 Koryntian, 10 rozdział, 4-6. 2 Koryntian, 10 rozdział, 4-6. Nie, 1 Koryntian, 10 rozdział, 4-6. 1, 10, 4-6. I tutaj apostoł Paweł ostrzega Koryntian, to jest jedno z kilku ostrzeżeń w 1 Koryntian, żeby oni nie naśladowali przykładu pokolenia Eksodusu. Może od pierwszego nawet przeczytamy. Nie chcę, bracia, żebyście nie wiedzieli, że wszyscy nasi ojcowie byli pod obłokiem i wszyscy przeszli przez morze. I wszyscy w Mojżesza zostali ochrzczeni w obłoku i w morzu. Wszyscy też jedli ten sam pokarm duchowy i wszyscy pili ten sam duchowy napój. Pili bowiem ze skały duchowej, która szła za nimi, a tą skałą był Chrystus. Dlaczego Paweł im mówi tak? Bo oni, Koryntianie, mieli pewność zbawienia. Wiedzieli, że mają życie wieczne, wiedzieli, że są w Chrystusie i Paweł ich o tym zapewnia. Oni mieli najlepszych nauczycieli, jakich było możliwe mieć. Apostoł Paweł, Apollos, Piotr, może też inni współpracownicy Pawła mieli nauczycieli z pierwszej ręki, że tak powiem. I być może niektórzy pomyśleli, a to w takim razie, jeżeli niebo i tak mamy gwarantowane, to dlaczego nie iść do świątyni i sobie nie poużywać z prostytutkami świątynnymi w świątyni Apollina, czy w świątyni Ateny, czy w innych świątyniach? Dlaczego nie? Przecież i tak mamy gwarancję nieba. I Paweł im tłumaczy, dlaczego nie. W 6 rozdziale im tłumaczył, bo Duch Święty mieszka w was i Ducha Świętego znieważacie. A w 10 rozdziale jeszcze dobitniej mówi i mówi, więc Izrael, on też ma gwarancję tego, że Bóg nigdy ich nie porzuci, że mają przymierze z Abrahamem, że są ludem Bożym na wieki, ale to nie oznacza, że ich zachowanie było bez konsekwencji. 5 werset. Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg, polegli bowiem na pustyni. A to stało się dla nas przykładem, żebyśmy nie pożądali złych rzeczy, jak oni pożądali. I mówi teraz do Koryntian, do tych, którzy są w Chrystusie. Nie bądźcie więc bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak jest napisane, usiadł lud, aby jeść i pić i wstali, aby się bawić. Nie dopuszczajmy się też nierządu, jak niektórzy z nich się dopuszczali, padło z ich jednego dnia 23 tysiące. I nie wystawiajmy na próbę Chrystusa, jak niektórzy z nich wystawiali i poginęli od wężów. Ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i zostali wytraceni przez niszczyciela. A to wszystko przydarzyło się im dla przykładu i zostało napisane dla napomnienia nas, których dosięgnął kres czasów. Tak więc, kto myśli, że stoi, niech uważa, aby nie upadł. I mówi, tacy jesteście kozaki? Myślicie, że skoro ja was zapewniam o waszym bezpieczeństwie w zbawieniu, to jest przepustka do grzechu? Paweł mówi wręcz przeciwnie. Uważajcie, nie bądźcie bałwochwalcami, nie dopuszczajcie się nierządu, nie wystawiajcie Chrystusa na próbę, bo już niektórzy umarli, wielu zasnęło, niektórzy zasnęli, Paweł mówi, a będzie gorzej. Więc mówi Paweł, przestańcie robić to, co robicie. I mówi to na przykładzie Izraela, który nigdy nie przestał być ludem Bożym, ich pozycja przed Bogiem nigdy nie była zagrożona, ale dyscyplina Boża taka na nich przyszła, że aż strach się bać. I to jest ten obraz, który dostajemy ze Starego Testamentu. To jest obraz tego, że pozycja wierzącego przed Bogiem jest pewna i jest niezmienna, ale to nigdy nie oznacza braku konsekwencji za jego postępowanie i braku Bożej dyscypliny. I mimo, że wierzący nie może stracić zbawienia, to może stracić wiele, wiele, wiele innych rzeczy, które Pan Bóg by mu chciał dać. No i teraz zobaczymy to na przykładzie tego, co Pan Bóg obiecał Izraelowi na temat ich ziemi, jak zapewniał ich o ich pozycję, a jednocześnie ich ostrzegał o utracie bardzo wielu rzeczy, jeżeli nie będą posłuszni. Ale czy co do tego jakieś pytania, uwagi? Jeśli nie ma i nikt nie chce rzucić pomidorem, to pójdziemy dalej.
A mówiłeś, ci Izraelici, którzy wyszli z Egiptu, co smarowali krwią baranka po drzwiach, to byli zbawieni wszyscy.
Nie wiem, czy wszyscy, ale większość.
Zaufali
pewnie.
Tak.
Tak. Tak, zaufali Panu.
Następne pokolenia to już może nie
zobaczyć. Następne pokolenia, no to już tak średnio najeża, ale ci jest duże prawdopodobieństwo, że duża część z nich była rzeczywiście zbawiona też w sensie takim duchowym.
Oni mieli jeszcze ten dobry, przepraszam.
Jasne.
Nie było Ducha Świętego. Dla nas, którzy tej nowej rzeczywistości, to były te same kłopoty, co u nich te same. A jednak łatwiej mamy. No a powinno nam być łatwiej, bo ja tak mówię, całe Boże objawienie i Ducha Świętego, i różne nauczania jeszcze. I naprawdę, jak my tak patrzymy na to, no to ciężko się ostać w takiej sytuacji, kiedy pozostaje uchwycenie się tego, co widzisz. Bo to działało na tej zasadzie, to co widzisz, to przyjmujesz, uchwytasz się tego. Nie? No to te znacznie dużo powiem, to było takie ograniczone objawienie.
Tak.
A my mamy niestety pełne, a jednak no, też były problemy.
I w Starym Testamencie Pan ten koncept tego, co widzimy w liście do Hebrajczyków, wejście do odpocznienia, nie wejście do odpocznienia, te ostrzeżenia, że bójmy się czasem, żebyśmy się nie rozminęli z celem, żebyśmy się nie rozminęli z odpocznieniem, to jest bardzo mocno ugruntowane w tym obrazie Izraela, tego jak Pan Bóg z nimi postępował i obietnicy co do ziemi dla nich. Więc w Izraelu mamy dwa rodzaje dziedzictwa. Pan Bóg obiecał Izraelowi dziedzictwo i to dziedzictwo dzieli się na dwa rodzaje. I słowo samo dziedzictwo z hebrajskiego to jest słowo nahala i ono oznacza własność. Pan Bóg coś komuś daje na własność. I pierwszy rodzaj dziedzictwa, to wszyscy wiemy, to jest ziemia, którą Pan obiecał Mojżeszowi. Pan powiedział, że tobie i potomstwu twemu dam ziemię od potoku egipskiego, dzisiaj się ten potok nazywa Wadi El Arish, aż do rzeki Eufrat. To będzie twoja ziemia, ja dam to tobie i twoim potomkom i ja będę Bogiem twoim i Bogiem twojego potomstwa na wieki. Więc to jest pierwsza część tego pierwszego rodzaju dziedzictwa i to jest bezwarunkowe dziedzictwo. To oznacza, że ziemia należy do nich, niezależnie jak bardzo nieposłuszni będą i Pan Bóg nie daje im ziemi, Pan Bóg im nie daje tej obietnicy w zależności od tego, czy będą posłuszni. Przymierze z Abrahamem jest bezwarunkowe. Pan Bóg im dał obietnicę bezwarunkowo. Ziemia należy do nich zawsze. bez żadnych dodatkowych warunków co do tego. Drugim rodzajem dziedzictwa był sam Bóg. Pan mówi, ja jestem waszym dziedzictwem. I to widzimy w Starym Testamencie, na przykład Psalm 73, 26. Psalm 73, 26. Choć moje ciało i serce ustanie, Bóg jednak jest skałą mego serca i moim dziedzictwem na wieki. Czyli Pan jest dziedzictwem dla Izraela i oni mogą mu ufać w każdym czasie, zarówno narodowo, jak i osobiście, tak jak Asaf mu ufał, bo Pan jest ich dziedzictwem, ich własnością. To może głupio zabrzmieć, że Pan jest ich własnością, ale to jest ta obietnica, którą Pan Bóg dał Abrahamowi. Ja będę Bogiem Twoim i Twojego potomstwa na wieki. Pan sam się zobowiązał, że On jest ich Bogiem zawsze. Więc to jest dziedzictwo Izraela, które jest bezwarunkowe zawsze. To jest ziemia Kanaan jako całość. I sam Bóg, który zobowiązał się być ich Bogiem. Ale też mamy dziedzictwo, które jest uwarunkowane. Mamy drugi rodzaj dziedzictwa, który jest uwarunkowany posłuszeństwem. I tego dziedzictwa oni nie otrzymają, jeżeli nie będą posłuszni. I Pan Bóg może im zabrać to dziedzictwo, jeżeli będą nieposłuszni. I widzimy, że ten koncept, że dziedzictwo to jest własność, mamy też w 4 Mojżeszowej, 16-14. 4 Mojżeszowa, 16-14. Ponadto nie wprowadziłeś nas do ziemi opływającej mlekiem i miodem, ani nie dałeś nam w dziedzictwo pól i winnic. Czy chcesz tym mężczyznom wyłupić oczy? Nie przyjdziemy. Czyli oni oczekiwali zarówno wejścia do ziemi, jak i otrzymania konkretnego działu w tej ziemi, konkretnej własności, pól, winnic, domów i tak dalej, które Pan im obiecał. Więc oni oczekują otrzymać konkretną własność od Pana. Tak samo 5 Mojżeszowa 3:28. 5 Mojżeszowa 3:28. Ale rozkaż Jozuemu, zachęć go i wzmocnij, gdyż on pójdzie przed tym ludem i on da mu w dziedzictwo ziemię, którą zobaczysz. Czyli da im na własność ziemię, którą zobaczą. I wiemy też, już nawet nie muszę tych fragmentów dalej otwierać, że Pan później poszczególnym plemionom Izraela dawał w dziedzictwo określone części ziemi, którą obiecał, i każde plemię Izraela miało określoną część, która była ich dziedzictwem w tej ziemi. Więc mamy całościowe dziedzictwo, cała ziemia Kanaan, i mamy poszczególne części, które przypadają każdemu plemieniu. I teraz Pan mówi, ostrzega Izraela, że ich dziedzictwo, zarówno całościowo, jak i każde poszczególne plemię, będzie zdobyte albo utracone w zależności od ich wierności i posłuszeństwa Panu. Na przykład 5 Mojżeszowa 4:1. 5 Mojżeszowa 4:1. Teraz więc, o Izraelu, słuchaj nakazów i praw, których uczę was wypełniać, abyście żyli i weszli i posiedli ziemię, którą daje wam Pan, Bóg waszych ojców. Więc Izrael ma słuchać i być posłuszny. Po co? Żeby żyli, żeby im się powodziło, ale też dosłownie, żeby fizycznie przeżyli, bo inaczej Pan Bóg ich będzie dyscyplinował i poginą. I weszli i posiedli ziemię, którą daje wam Pan wasz Bóg. Oni nie posiądą ziemi, jeżeli nie będą posłuszni. Pan Bóg im obiecał ziemię w przymierzu z Abrahamem, ona była ich, ale nie mogą jej posiąść, jeżeli będą nieposłuszni. Mamy też 26 i 27 werset tego samego rozdziału, 4:26-27. I wcześniej w 25 mówi, że jeśli dopuszczą się zła w oczach Pana, swojego Boga, pobudzając go do gniewu, i 26, to biorę dziś na świadków przeciwko wam niebo i ziemię, że prędko wyginiecie doszczętnie z ziemi, do której przejdziecie przez Jordan, aby ją posiąść, nie przedłużycie w niej swych dni, bo zostaniecie całkowicie wytępieni. Pan rozproszy was między narodami i mało z was zostanie pośród narodów, do których Pan was zaprowadzi. Więc oni nawet po wejściu do ziemi mogą nie doznać odpocznienia, mogą stracić dziedzictwo, jeżeli będą nieposłuszni. I widzimy też na przykładzie Kaleba, że Kaleb otrzymał swoje dziedzictwo, swój przydział w ziemi. Dlaczego? Bo całkowicie poszedł za Panem. Kaleb, wiemy, że on był zbawiony też w sensie duchowym, ale on nie otrzymał przydziału, tego wyjątkowego przydziału w ziemi, jakiemu Pan obiecał, dlatego że wszedł do nieba. On otrzymał ten dział, bo całkowicie poszedł za Panem. Jozuego 14:8-9. Jozuego 14:8-9. Lecz moi bracia, którzy chodzili ze mną, zatrwożyli serce ludu, ja zaś poszedłem całkowicie za Panem swoim Bogiem. W tym dniu Mojżesz przysiągł, zaprawdę ziemia, którą deptała twoja noga, stanie się dziedzictwem twoim, czy twoją własnością i twoich synów na wieki. Dlaczego? Ponieważ całkowicie poszedłeś za Panem moim Bogiem. Czyli dziedzictwo jest nagrodą za pełne posłuszeństwo. I widzimy też, że Izrael, jeżeli chodzi o poszczególne plemiona, nie mógł otrzymać całego swojego dziedzictwa, całej swojej własności, jaką Pan dla nich przeznaczył, dlatego że byli nieposłuszni, nie chcieli walczyć i wytępić tych poszczególnych narodów ze swojej ziemi. I to widzimy w Księdze Sędziów. Księga Sędziów, drugi rozdział. I od pierwszego wersetu. Księga Sędziów, drugi rozdział, od pierwszego wersetu. I wcześniej w pierwszym rozdziale widzimy, jak Izrael stopniowo staje się coraz bardziej nieposłuszny. On nie wypędza tych narodów z ziemi. Dlaczego? No bo oni będą im nosić wodę czy rąbać drewno. On ich nie wypędza, bo oni im będą płacić daniny. On ich nie wypędza, bo w końcu uznają, że nie mogą ich wypędzić. To znowu jest przejaw niewiary, bo Pan im powiedział, ja ich wypędzę przed wami. Aż w końcu plemię za plemieniem żadne nie robi tego, co Pan nakazał. Oni są w ziemi, ale jak Hebrajczyków mówi, nawet Jozue ich nie wprowadził do odpocznienia, bo nawet w ziemi byli nieposłuszni. Sędziów, drugi rozdział, od pierwszego. I wstąpił anioł Pana, czyli Pan Jezus, z Gilgal do Bokim i powiedział: wyprowadziłem was z Egiptu i przyprowadziłem was do ziemi, którą przysiągłem waszym ojcom, i powiedziałem: nigdy nie naruszę swego przymierza z wami. Wy jednak nie zawierajcie przymierza z mieszkańcami tej ziemi, a ich ołtarze zburzcie, lecz nie słuchaliście mojego głosu. Dlaczego tak postąpiliście? Dlatego też powiedziałem, nie wypędzę ich przed wami, lecz będą wam jak ciernie na boki, a ich bogowie będą dla was sidłem. Gdy anioł Pana wypowiedział te słowa do wszystkich synów Izraela, lud podniósł głos i zapłakał. Czyli Izrael jest w ziemi, ale żadne z plemion już nie będzie mogło posiąść w pełni swojego dziedzictwa, swojej własności w ziemi, bo Pan już ich nie wypędzi jako dyscyplina za ich nieposłuszeństwo. Więc otrzymanie dziedzictwa może być ograniczone właśnie ze względu na brak posłuszeństwa. Zobaczmy na koniec, że odpocznienie, bo autor listu do Hebrajczyków bardzo często mówi, że Izrael nie wszedł do odpocznienia, że my możemy nie wejść do odpocznienia, że odpocznienie równa się ziemia Kanaan. Myślę, że to jest już widoczne, ale jakby jakieś wątpliwości były. 4 Mojżeszowa 14, 22 do 24. 4 Mojżeszowa 14, 22 do 24. Tak wszyscy, którzy widzieli moją chwałę i moje znaki, które czyniłem w Egipcie i na pustyni, a wystawiali mnie na próbę już 10-krotnie i nie słuchali mojego głosu, nie zobaczą tej ziemi, którą przysiągłem ich ojcom, a żaden z tych, którzy mnie rozdrażnili, nie zobaczy jej. Ale mojego sługę Kaleba, za to, że był w nim inny duch i trwał całkowicie przy mnie, wprowadzę do tej ziemi, do której wszedł, a jego potomstwo ją odziedziczy. Tu akurat nie ma słowa odpocznienie użyte, ale jest ta sama idea. Mamy lud Izraela pod Kadesz Barnea i autor mówi, nie weszli do odpocznienia. Tutaj widzimy, nie weszli do ziemi. Jest dokładna paralela. I Jozuego 1, 13 i 15. Jozuego 1, 13 i 15. Albo 13 do 15. 13 do 15. Przypomnijcie sobie słowo, które nakazał wam Mojżesz, sługa Pana. Pan wasz Bóg zapewnił wam odpoczynek i dał wam tę ziemię. Niech wasze żony, dzieci i bydło zostaną w ziemi, w której Mojżesz dał wam po tej stronie Jordanu. Wy zaś wszyscy dzielni wojownicy pójdziecie uzbrojeni przed waszymi braćmi i będziecie im pomagać, aż Pan da odpoczynek waszym braciom, jak i wam, i oni posiądą ziemię, którą daje im Pan wasz Bóg. Potem wrócicie do ziemi swojej posiadłości, którą dał wam Mojżesz, sługa Pana, po tej stronie Jordanu, na wschodzie, i posiądziecie ją. Więc widzimy, że odpocznienie to jest nie tylko ziemia Kanaan. Odpocznienie to jest zdobyta ziemia Kanaan. Odpocznienie ma miejsce w momencie, kiedy oni wypełniają wolę Bożą do końca, zdobywają całą ziemię, jaką Pan im dał, podbijają tą ziemię, walczą z narodami, Pan ich wypędza przed nimi i oni są już w stanie posiadania ziemi. To jest odpocznienie, zakończona praca. I tak samo to jest zakończona praca i bycie błogosławionym. I tak samo autor listu do Hebrajczyków używa tego pojęcia odpocznienie, bo z tego czerpie, ze Starego Testamentu. I mówi, odpocznienie to jest zakończona praca wierzącego, to jest bieg dokonany, wiara zachowana. To jest odpocznienie. Więc odpocznienie to nie jest po prostu bycie w niebie. Odpocznienie wierzący może mieć już teraz, jeżeli trwa przy Panu i jest wierny Panu, jest błogosławiony, ma społeczność z Panem i wejdzie do odpocznienia po pochwyceniu na sądzie Chrystusowym, kiedy otrzyma nagrody i Pan powie, dobrze, sługo dobry i wierny. On, to się nazywa odpocznienie, bo on wykonał dzieło. On wypełnił Boży plan dla swojego życia, Bożą wolę dla swojego życia. Więc wchodzi do odpocznienia. Dlaczego? Bo on zaufał Bogu. tak jak autor powiedział, do odpocznienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy. Więc nie idźmy za tym przykładem nieposłuszeństwa, za przykładem niewiary. Bo nie można wypełnić wolę Bożej, jeśli się Bogu nie ufa, jeżeli się Bogu nie wierzy, bo wtedy nie można zastosować Jego słowa. Więc to jest ten koncept odpocznienia i odziedziczenia w Starym Testamencie. A teraz na koniec zobaczymy jeszcze ten sam koncept, ale w Nowym Testamencie. Zobaczmy Ewangelię Jana 13. Ewangelia Jana 13. Od 6 wersetu. Ewangelia Jana 13, 6. I podszedł do Szymona Piotra, a on powiedział do niego: Panie, ty chcesz mi umyć nogi? Jezus odpowiedział: tego, co ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale potem zrozumiesz. Piotr mu powiedział: nigdy nie będziesz mył moich nóg. Jezus mu odpowiedział: jeśli się nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną. Wtedy Szymon Piotr powiedział do niego: Panie, nie tylko moje nogi, ale ręce i głowę. Jezus mu odpowiedział: kto jest umyty, potrzebuje umyć tylko nogi, bo cały jest czysty. I wy czyści jesteście, lecz nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto ma go wydać, dlatego powiedział: nie wszyscy jesteście czyści. Więc Pan Jezus bierze tutaj, myje nogi uczniom, żeby ich czegoś nauczyć, i używa ilustracji ze Starego Testamentu, gdzie kapłan, który był ordynowany do służby, musiał się raz umyć cały. Raz była kąpiel całego ciała dla kapłana. Później przy każdym następnym razie, już razie służby, już nigdy nie mył całego ciała, tylko w tak zwanym morzu, w takiej misie z wodą, mył ręce i nogi, tylko i wyłącznie. I Pan Jezus używa tego obrazu i mówi: raz umyty, nie ma potrzeby myć się. Wy jesteście zbawieni, wy mi uwierzyliście, wy przyszliście do mnie, nie macie potrzeby myć się. Piotr tak samo, tylko jeden nie jest zbawiony, Judasz. Ale potrzebujesz myć nogi, bo nogi się stykają ze światem, nogi się brudzą. I Piotr mówi: nie będziesz mnie mył, bo nie rozumie, co Pan Jezus robi, czego on ich próbuje nauczyć. I Jezus mówi: jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał ze mną działu. To oznacza, nie będziesz miał ze mną wspólnej części. Nie będziesz miał ze mną jakby współpracy, wspólnego zadania, wspólnej własności. I to jest ten sam koncept dziedzictwa, co mamy w Starym Testamencie. Pan Jezus powiedział: nie będziesz ze mną dzielił czegoś, co byśmy mieli razem na własność. I dlatego Piotr, kiedy to słyszy, mówi: nie tylko moje ręce, moje nogi, ale ręce, głowę, wszystko. I Pan Jezus mu musi tłumaczyć, że on już jest umyty raz. I idea jest taka, że Pan Jezus wcześniej w Ewangelii Mateusza do Piotra powiedział: wy wszyscy, którzy poszliście za mną, przy odrodzeniu będziecie siedzieć na 12 tronach i rządzić nad 12 plemionami Izraela, i każdy, kto by porzucił ojca, matkę i tak dalej, otrzyma dwa razy więcej w przyszłym wieku. I Pan Jezus, mówiąc Piotrowi: nie będziesz miał działu ze mną, on mówi: ty nie będziesz siedział na tym tronie i ze mną panował, jeżeli cię nie umyję. Jeżeli ja cię nie będę regularnie obmywał, jeżeli nie będziesz wyznawał grzechów, nie będziesz miał ze mną społeczności, nie będziesz wzrastał, nie będziesz miał tego działu. I Piotr: nie, to całego mnie umyj, bo się chłop wystraszył. I to jest ta idea. Więc widzimy, że Piotr był zbawiony, Piotr jest cały umyty, ale może coś stracić i może dużo stracić, jeżeli nie będzie posłuszny, albo w przypadku, kiedy zgrzeszy, jeżeli nie będzie wracał do społeczności przez mycie nóg, przez wyznanie grzechu. I jeszcze dwa fragmenty, takie dosyć jasne, jeden trudniejszy sobie na następny raz zostawimy. Dzieje apostolskie 20-32. Dzieje apostolskie 20-32. I tutaj Paweł na konferencji dla starszych zboru w Milecie mówi do starszych w Efezie 20-32. A teraz, bracia, polecam was Bogu i słowu Jego łaski, które może was zbudować i dać wam dziedzictwo, to samo znaczenie, co i w Starym Testamencie, własność, coś na własność, wśród wszystkich, którzy są uświęceni. Kiedy oni otrzymają dziedzictwo? Kiedy będą wzrastali w wierze dzięki Bogu i słowu Jego łaski? Kiedy będą wzrastać w wierze, kiedy będą się budować, wtedy otrzymają dziedzictwo. Więc dziedzictwo jest również tutaj uwarunkowane przez coś, przez wzrost. Nasze zbawienie nie jest uwarunkowane przez wzrost, ale dziedzictwo jest. I Kolosan 3,24. Kolosan 3,24. I tutaj mówię akurat w kwestii takich przyziemnych rzeczy, służby, wykonywania swojej pracy dobrze, traktowania swoich pracowników dobrze. Wiedząc, że od Pana otrzymacie dziedzictwo jako zapłatę, gdyż służycie Panu Chrystusowi, a ten, kto wyrządza krzywdę, otrzyma zapłatę za krzywdę, a u Boga nie ma względu na osobę. Czyli znowu mamy koncept dziedzictwa jako zapłatę, który wierzący może otrzymać za wierną służbę. Czy w sensie duchowym służbę, w zborze i tak dalej, czy po prostu za to, że był dobrym pracownikiem czy dobrym pracodawcą. Dobrze. Więc to jest tak właściwie, jeszcze jeden fragment na następny raz zobaczymy, ale to jest właściwie sedno całej ilustracji i cały fundament, na którym się zrozumienie listu do Hebrajczyków opiera. Jak rozumiemy koncept dziedzictwa w Starym Testamencie, jak rozumiemy ten obraz Izraela i rozumiemy, jak to jest paralelne do Kościoła w Nowym Testamencie, to cały list do Hebrajczyków już idzie z górki. Ale najpierw trzeba sobie to dobrze w głowie ułożyć. Jakieś pytania, uwagi?
To się nazywało takie coś, czy można zrobić takie określenie, że jak dla Kościoła jest problem, żeby wypaść z łaski, tak dla Starego Testamentu to jest wypadnięcie z obietnic.
Można, tak. Wypadnięcie z błogosławieństwa, no. Tak.
Może wtedy, znaczy, Pan nie reaguje już na, jak Paweł to pisze u siebie w Galacjach, nie, że no, nie są w stanie być wysłuchani, nie? Tak. Ponieważ zupełnie położyli nadzieja i tym zupełnie w czymś innym.
Tak, tak. Chrystus wam nie pomoże. Nie mogą mieć społeczności z Chrystusem.
I tu bym myślał, że może być. Czy można coś takiego jak wypaść z przymierza w Starym Testamencie? W Nowym Testamencie nie ma takiej możliwości. Ale w Starym Testamencie?
W Starym też nie, bo w Starym Testamencie nawet kiedy Pan powiedział, że wyrzuci Izraela z ziemi, jeszcze miecza za nimi dobędzie, nigdy nie powiedział, że przymierze może być zerwane. Jedyne przymierze zerwane to jest przymierze na Synaju, ale ono z natury było tymczasowe. Ale wszystkie inne przymierza nigdy Pan Bóg im nie grozi zerwaniem przymierza, On tylko ich ostrzega. Ja wam nie dam obietnic przymierza, dopóki nie będziecie posłuszni.
Wiele razy mówi Pan Bóg, że On jest wierny. Mimo, tak. Że wy nie jesteście wierni, ja jestem wierny. Mhm. Swojego słowa nie cofnę.
Czy coś jeszcze? Dobrze. To ode mnie to tyle.
Dziękuję.